Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w piątek z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Mike'em Pence'em. Politycy podczas telefonicznej rozmowy omówili kwestie współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy gospodarczej oraz wojskowej. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych złożył gratulacje Mateuszowi Morawieckiemu w związku z objęciem przez niego urzędu premiera w imieniu prezydenta Donalda Trumpa i własnym. Przekazał mu również gratulacje z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z kolei premier Mateusz Morawiecki wskazywał na silne więzi łączące oba kraje. Wyraził nadzieję na utrzymanie dynamicznych kontaktów na najwyższym politycznym poziomie. Prezes Rady Ministrów podkreślił także, że dla Polski kluczowe jest bezpieczeństwo, zarówno na poziomie obronnym, jak również bezpieczeństwo energetyczne. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence i premier Mateusz Morawiecki umówili się na rozmowy w Waszyngtonie. W najbliższym czasie mają zostać ustalone szczegóły dotyczące spotkania. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyjął zaproszenie przyjazdu do Polski. Parlament Europejski prawdopodobnie wycofa się ze swojego wniosku o wszczęcie wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego po tym, gdy podobną procedurę w tej sprawie uruchomiła Komisja Europejska. Poinformowała o tym polska agencja prasowa, powołując się na źródło dyplomatyczne w Brukseli. Taka decyzja prawdopodobnie zapadnie 15 stycznia w Strasburgu, gdzie wówczas ma odbyć się spotkanie liderów wszystkich frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim. Struktury europejskie zdały sobie sprawę, że przesadziły w antypolskiej kampanii, ocenia senator PiSu Jan Maria Jackowski.
I próbują znaleźć wyjście polityczne z tej sytuacji, między innymi wycofując ten wniosek z Parlamentu Europejskiego, ale sądzę, że finalnie również ten wniosek Komisji Europejskiej też nie będzie poddany całej pełnej procedurze, ponieważ Unia Europejska w tej chwili prowadzi taką politykę, że chce uzyskać od strony polskiej jakiekolwiek ustępstwo, które wtedy by ogłosiła jako swój sukces i wtedy wycofałaby wniosek, a i tak tego wniosku nie będzie, ten wniosek i tak nie będzie głosowany, więc tutaj pan premier Morawiecki wie, co robi, że nie należy ani na milimetr ustępować Unii Europejskiej, bo i tak ten wniosek jest absurdalny, bezzasadny, nie znajdujący uzasadnienia w traktatach, do których Polska się zobowiązała.
W listopadzie ubiegłego roku Parlament Europejski na sesji plenarnej zainicjował rezolucją procedurę zmierzającą do uruchomienia wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. W grudniu decyzję o uruchomieniu artykułu 7 wobec Polski podjęła Komisja Europejska. Zgodnie z artykułem 7 traktatu Rada Unii Europejskiej, czyli przedstawiciele rządów, mogą na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Potrzeba do tego większości 4/5 państw Unii Europejskiej. Polskie produkty rolne powinny być jak najlepiej traktowane w sprzedaży we wszystkich sieciach handlowych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu odwiedził siedzibę Grupy Mlekowita w Wysokiem Mazowieckiem w województwie podlaskim. Prezes Rady Ministrów apelował o to, by rynek europejski był otwarty na polską żywność i by konkurencja była równa. Jednocześnie zwrócił uwagę, że Polska jest otwarta na towary z innych państw.
My dzisiaj jesteśmy bardzo otwarci na produkty zagraniczne, również produkty rolne. To w różnych sieciach zagranicznych są przecież tygodnie włoskie, tygodnie tydzień portugalski, tydzień hiszpański, tydzień francuski. Bardzo pięknie, ale apeluję również o to, żeby w Polsce przede wszystkim był tydzień polski. Co najmniej raz w miesiącu w każdej sieci tydzień polski, a tak naprawdę przecież produkty polskie powinny tutaj być sprzedawane w ogromnej większości, tak jak to jest w krajach zachodnich, które bronią swoich rynków, pomimo że jesteśmy wszyscy częścią jednolitego rynku europejskiego.
Wcześniej premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wsi Rębiszewo-Studzianki z rolnikami, dostawcami mleka. Mówił między innymi, że Polska staje się potęgą produkcji rolno-spożywczej. Zapewniał, że branża może być dochodowa i jest dla niego absolutnie kluczowa. Premierowi towarzyszył minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Pod rządami prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz warszawski ratusz wypłacił odszkodowania za nieruchomości na kwotę 1 miliarda 230 milionów złotych. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości były to tylko 22 miliony złotych, poinformowali członkowie Komisji Weryfikacyjnej posłowie PiS-u Paweł Lisiecki i Jan Mosiński. Politycy zaprezentowali pismo od wiceprezydenta stolicy Warszawy Witolda Pala. Informuje on o kwotach odszkodowań wypłacanych przez ratusz za niezwrócone w naturze nieruchomości odebrane na podstawie dekretu Bieruta. Z danych wynika, że w latach 2003-2017 wydano 893 decyzje odszkodowawcze na sumę 1 miliarda 255 milionów złotych, powiedział poseł PiS Paweł Lisiecki.
Są to decyzje odszkodowawcze za te nieruchomości, które nie zostały zwrócone przez ratusz w naturze, z czego w latach 2003-2005, czyli za rządów Prawa i Sprawiedliwości, 74 decyzje zostały takie wydane na kwotę 22 miliony złotych. Tymczasem w latach rządów Hanny Gronkiewicz-Walc w warszawskim ratuszu ta kwota, czyli na lata 2007-2017, to jest prawie 800 decyzji na kwotę ponad 1 miliarda 230 milionów złotych. Nie są to jeszcze wszystkie informacje. Te liczby zawierają odszkodowań wypłaconych za tak zwane bezumowne korzystanie przez miasto za 10 lat bezumownego korzystania wstecz.
Poseł Jan Mosiński poinformował, że po niedzieli wystąpi do miasta stołecznego Warszawy z zapytaniem między innymi, czy w gronie osób, którym warszawski ratusz wypłacił odszkodowania, znajdują się jego urzędnicy. Członkowie komisji chcą też uzyskać informacje na temat odszkodowań wypłacanych za bezumowne korzystanie z lokali. Innym pytaniem jest, czy w gronie tych osób znajduje się rodzina Walców i innych beneficjentów decyzji zwrotowych dotyczących Noakowskiego 16. Przewodniczący KRS sędzia Dariusz Zawistowski zrezygnował z przewodniczenia Radzie. Ma to być znak protestu wobec zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, które w jego ocenie są niezgodne z konstytucją. Sędzia Dariusz Zawistowski zrzekł się swojej dotychczasowej funkcji z dniem 15 stycznia, który poprzedza wejście w życie krytykowanych przepisów. O swojej decyzji poinformował dziś na zakończenie posiedzenia Rady. Jest to kolejny dowód na to, że sędziowie podejmują kolejne akty politycznego zaangażowania, ocenia profesor Krystyna Pawłowicz, członek KRS.
Do sędziego nie należy ocena polityczna reform wprowadzanych w Polsce. Przecież nikt im nie ograniczył ich niezawisłości sędziowskiej. I oni mogą orzekać zgodnie z własnym sumieniem na podstawie prawa. Tutaj kompletnie nikt tego im nie ograniczył. Natomiast oni po prostu działają jako polityczna partia sędziów, która nie godzi się na reformy, które w Polsce zmierzają do poddania władzy sądowniczej. Po pierwsze kontroli społecznej, Sejmu. Przecież to nie jest władza wyabstrahowana całkowicie i która sama się może rządzić. A po drugie reformy, które przybliżają nas do systemów obowiązujących w innych państwach europejskich. To jest dowód, te właśnie gesty takie polityczne na to, że ta reforma była bardzo potrzebna.
Profesor Krystyna Pawłowicz poinformowała, że KRS w ostatnich dniach pod nieobecność posłów członków Rady przyjęła też uchwałę, w której wezwała sędziów, by nie zgadzali się na kandydowanie do przyszłego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Nowelizacja o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS sędziów na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Wybór ma być dokonywany większością 3/5 głosów w Sejmie. Obecnie trwa już proces zgłaszania kandydatur. Podmiotami do tego uprawnionymi są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej 2000 obywateli. Szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Bączek zrezygnował ze stanowiska. Będzie teraz doradzał nowemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi. Nowego szefa służby możemy poznać w przyszłym tygodniu. Zastępcami szefa SKW są podpułkownik Marek Utracki i pułkownik Tomasz Grudziński. W poczuciu odpowiedzialności za państwo przyjąłem zaproponowane mi rozwiązanie, powiedział Piotr Bączek. W najbliższych miesiącach, jak stwierdził, będzie zajmował się współpracą z podkomisją do spraw katastrofy smoleńskiej.
Złożyłem rezygnację z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Jednocześnie pan minister Mariusz Błaszczak zaproponował funkcję doradcy ministra obrony narodowej. W związku z moją rezygnacją wydałem nakaz zabraniający jakiegokolwiek niszczenia dokumentów, zmian kadrowych itd., tak żeby nowy szef miał pełną wiedzę o dotychczasowych działaniach służby kontrwywiadu wojskowego. obowiązek. Moja rezygnacja oznacza wszczęcie procedury odwołania mnie z funkcji szefa SKW. Przewidywana zmiana na stanowisku szefa SKW nastąpi w przyszłym tygodniu.
Procedura formalnego odwołania szefów służb wymaga zasięgnięcia opinii prezydenta, Sejmowej Komisji i Rządowego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Piotr Bączek jest współtwórcą SKW i jednym z najbliższych współpracowników byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. W Służbie Kontrwywiadu Wojskowego był pierwszy dyrektorem Zespołu Studiów i Analiz, członkiem Komisji Weryfikacyjnej WSI, a także ekspertem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw nacisków. Pracował także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Był też doradcą Parlamentarnego Zespołu do spraw Katastrofy Smoleńskiej. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wziął udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy lekarskiego samorządu i trwało około 40 minut. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz w rozmowie z Radiem Maryja podkreślił, że choć spotkanie miało charakter kurtuazyjny, ale pokazało wolę dialogu ze strony nowego ministra zdrowia. Wskazał, że Rada przekazała na ręce ministra opracowane postulaty dotyczące oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Pan minister co przyjął, obiecał nad wszystkimi tymi delegacjami się pochylić. Pan minister jest ministrem zaledwie od kilku, można w cudzysłowie powiedzieć, godzin. W związku z tym siłą rzeczy tylko o niewielu szczegółach rozmawialiśmy. Zapowiedział kolejną wizytę. Odnieśliśmy bardzo pozytywne wrażenie, chęć dialogu, rozmowa językiem otwartym, szczerym, ale też i wyraźną chęcią porozumiewania się i szukania dobrych rozwiązań. Dobrych rozwiązań i dla pacjentów, i dla świata lekarskiego.
Od listopada ubiegłego roku część lekarzy prowadzi protest, w ramach którego wypowiada lub nie przedłuża tzw. klauzul opt-out. Jest to zgoda na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień. Lekarze domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia klauzulę wypowiedziało niespełna 3,5 tysiąca osób i liczba ta zmniejsza się. Niektóre oddziały szpitalne, m.in. w województwie opolskim, były jednak zmuszone do ograniczenia działalności. W Radio Maryja informacje z zagranicy. Przywódcy CDU-CSU i SPD Angela Merkel, Horst Seehofer i Martin Schulz ogłosili, że postanowili rekomendować swoim partiom rozpoczęcie oficjalnych negocjacji w sprawie utworzenia koalicji rządzącej. Słowa te padły po zakończonych w piątek rano rozmowach sondażowych. Decyzję o przystąpieniu SPD do negocjacji koalicyjnych podejmie zjazd tej partii 21 stycznia. Według agencji DPA do końca lutego mogłoby być gotowe porozumienie koalicyjne. O jego zaakceptowaniu bądź odrzuceniu mieliby się jeszcze wypowiedzieć członkowie SPD. W przypadku CDU ostateczna decyzja będzie należała do zjazdu partii, a w przypadku CSU będzie to zjazd lub decyzja władz partyjnych. Ewentualne utworzenie tzw. Wielkiej Koalicji nie będzie jednak dobrą sytuacją dla naszego kraju, zwraca uwagę politolog dr Grzegorz Piątkowski.
Dla Polski nie jest to wyjątkowo korzystne, ponieważ trzeba pamiętać, że w SPD postacią pierwszoplanową jest pan Schulz, który wielokrotnie miał okazję negatywnie wypowiadać się o Polsce. Myślę, że jego stosunek do Polski też osobisty jest negatywny, a dodatkowo widzi właśnie w tym możliwość ugrania czegoś dla siebie, to znaczy jak najlepszych stanowisk w przyszłym ewentualnym rządzie, jeśli ta wielka koalicja doszłaby do skutku.
Od 24 października Merkel i jej ministrowie sprawują swe obowiązki komisarycznie, co ogranicza pole manewru rządu, szczególnie w kwestiach międzynarodowych. W związku z rozpoczynającym się okresem ferii i wyjazdów zimowych, policja apeluje o ostrożność na drogach oraz wszystkich miejscach wypoczynku. Funkcjonariusze przypominają podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu zimą. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Już w poniedziałek ferie zimowe rozpoczynają dzieci w 4 województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim oraz mazowieckim. Policja przypomina i zachęca, aby wzywać funkcjonariuszy do kontroli autokarów, którymi nasze dzieci pojadą na wypoczynek. Warto zwrócić także uwagę na pociechy, które podczas ferii wezmą udział w półkoloniach w miejscu zamieszkania. Policja apeluje, aby dokładnie sprawdzić ośrodek oraz osoby, którym powierzymy w tym czasie nasze dzieci. Młodszy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji, wskazuje: będzie więcej patroli na drogach, ale także już w docelowych miejscach wypoczynku.
Tam na miejscu policjanci, głównie policjanci służby prewencyjnej, będą zapewniać bezpieczeństwo w tym roku w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo na stokach, ale nie tylko na stokach. W tych miejscach, gdzie będziemy wypoczywać, tam będą policjanci, którzy będą dbali o to, abyśmy bezpiecznie spędzali czas. Będą dbali o to, aby też nie dochodziło do wzmożonych kradzieży. Będziemy o tym przestrzegać, będziemy o tym mówić jak najwięcej, tak aby każdy wyjechał z tą dawką wiedzy, jak ustrzec się przed niebezpieczeństwami, jak zachowywać się bezpiecznie.
Na stokach narciarskich pojawią się specjalne patrole narciarskie policji wyposażone w alkomaty. Policja przypomina też o odpowiednim zabezpieczeniu naszego domu i dobytku, jeśli wyjeżdżamy na zimowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.